To, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, cały czas jeszcze we mnie jakoś pracuje i pewnie jeszcze nie raz tutaj się będę do tego odwoływał. Niemniej jednak wydaje mi się, że dobrze, żeby się tymi refleksjami podzielić. Pierwszym takim odkryciem kopernikańskim, które każdy zna z własnego doświadczenia, to jest doświadczenie bycia wędrowcem. Tego, że my cały czas jesteśmy w drodze i że to nasze wędrowanie ku Bogu to jest właściwie sens całej naszej praktyki duchowej, jakąkolwiek podejmujemy w życiu, a na dłuższą metę można by powiedzieć, że to wędrowanie ku Bogu to jest w ogóle sens całego naszego życia. Chciałbym jednak zapytać, czy tak zastanawiam się cały czas, jakie jest to wędrowanie. Czy ono jest bardziej turystyką, czy bardziej pielgrzymowaniem? Czy ono jest trochę związane z takim właśnie podążaniem turysty, czy raczej wyjściem na szlak pielgrzyma? Bo zasadniczo, jakby popatrzeć, cel wędrówki pielgrzyma i turysty może być ten sam. Ale sposób pielgrzymowania czy wędrowania jest zasadniczo różny. I tutaj chyba jest taki punkt, ja zazwyczaj mówiłem o takich motywacjach w ogóle wyruszenia w drogę, że one są różne i że są właściwe i że każda motywacja jest dobra do tego, żeby zacząć, ale nie każda jest dobra i wystarczająca do tego, żeby wytrwać na tej drodze. A teraz wydaje mi się też, że ważne jest zobaczyć, jaki jest ten mój sposób wędrowania. Myślę, że niektórzy z was nawet sporo pewnie miało doświadczenie pielgrzymowania do Santiago i na przykład na szlaku Santiago można spotkać osoby, które wyruszyły w drogę z różnych powodów. Bardzo różnych powodów. Wcale nie muszą być powody religijne. Nawet jest taka ciekawostka, że jak się dotrze na miejsce, to trzeba zaznaczyć w formularzu przed dostaniem tego certyfikatu pielgrzyma, jaki był motyw tej wypowiedzi, czy religijny, czy duchowy, czy jakikolwiek inny. No, można inaczej. No i okej. Każdy miał jakiś motyw wystartowania. Niektórzy dlatego, że są w kryzysie wieku średniego lub jakiegoś innego wieku. Niektórzy dlatego, że mają jakieś problemy, bo są po jakichś przejściach, bo chcą coś przemyśleć w życiu, bo chcą znaleźć jakiś nowy sens. Niektórzy idą dlatego, że mają jakąś intencję, coś chcą oddać w czasie tego pielgrzymowania, a niektórzy idą tylko dlatego, że chcą mieć takie doświadczenie, bo koleżanka albo kolega zachwalał, w zeszłym roku był, to może ruszę też w tą drogę. No i wyruszają, albo po prostu dlatego, że zwolniło się miejsce w ekipie i mnie akurat dokoptowali i jestem. I sobie idę. I czasami to może być tak, jak w takiej historii ojca Hieronima Trappisty, którą dzisiaj tutaj troszkę poczytamy. On przytacza taką historię właśnie podążania za. Pewien pies zajadle szczeka i biegnie ścieżką, na której zobaczył i wyczuł zwierzynę. Psy z okolicznych gospodarstw, widząc, jak tamten biegnie, w dobrej wierze zaczynają biec za nim i również szczekać. Ale one ani nie widziały, ani nie wyczuły zwierzyny, więc bardzo szybko zaczynają się zastanawiać, co tak naprawdę tu robią za tym szaleńcem i rezygnują. Tylko ten pierwszy będzie biegł aż do skutku, aż schwyta to, za czym gonił, bo ma doświadczenie, którego innym brakuje. Czy ten pies wydaje ci się śmieszny w swojej pogoni? Zastanów się więc, kto w twojej osobistej przygodzie odgrywa rolę zwierzyny. No, bo właśnie te motywy mogą być różne, wyjścia. Oczywiście w perspektywie jakiejś krótkiej, tam miesiąca czy dwóch, to nie ma problemu. To wszystko człowiek może przetrwać, do wszystkiego się może przyzwyczaić. Ale właśnie w takim dłuższym wędrowaniu, czy nawet takiej decyzji na całe życie, no w końcu trzeba się zapytać, co ja robię tutaj na tej drodze, za czym ja tak naprawdę podążam, ku czemu ja tak naprawdę podążam. I te potrzeby zaczynają być też różne. na drodze. Inne są potrzeby turysty, a inne są potrzeby pielgrzyma. Turysta jest nastawiony w czasie drogi na coś innego niż pielgrzym. I żeby to jakoś zobrazować, to powiem o takich dwóch zdarzeniach. W Stanach Zjednoczonych spotkałem takich ludzi, którzy wrócili z Santiago. Urzeczeni miejscem, wyruszyli, bo mieli sporo czasu, mieli sporo pieniędzy, więc stwierdzili, że fajnie by było odbyć sobie taką podróż do Santiago. Sposób ich wędrowania był, no ja bym to nazwał taki lightowy, taki amerykański styl. Dochodzili kiedy chcieli, nie było różnicy, czy to jest schronisko prywatne, czy to miejskie. Stać ich było, więc wchodzili, nocowali, zazwyczaj jedli jakiś zawsze ciepły posiłek. Wstawali, o której tam im pasowało i ruszali dalej. Przechodzili tyle, ile mogli. Jeżeli stwierdzili, że są za bardzo zmęczeni albo mają za duże odciski, to robili sobie dłuższą przerwę, na przykład z 2 dni. No i w końcu doszli. Doszli do Santiago i w Santiago są urzeczeni miejscem. I oto spotykam też ekipę polską. Ekipa polska, no już nie ma tyle czasu, nie ma też tyle pieniędzy i właściwie idzie, bo chce odbyć pielgrzymkę. Czyli zakładają minimum. Minimum. To znaczy śpimy tylko w miejskich schroniskach, bo na te prywatne nie mamy pieniędzy. Nie mamy też pieniędzy, żeby codziennie jeść ciepły posiłek, więc jemy tam co drugi, co trzeci dzień, a normalnie to tam jakiś suchy prowiant na tą drogę. No i oczywiście trzeba się sprężać, bo są odpowiednie etapy do przebycia i w odpowiednim czasie trzeba dotrzeć do schroniska, żeby znaleźć no, ten nocleg. Cała ta forma pielgrzymowania jest też taka, żeby zwrócić uwagę na to, co jest najbardziej istotne, czyli jakąś przestrzeń ciszy, modlitwy, takiego zatrzymania. Oczywiście coś tam można zobaczyć po drodze, ale zwiedzanie nie jest celem, tylko bardziej właśnie taki moment, żeby zatrzymać się na chwilę w każdym, czy prawie każdym kościele, żeby trochę posiedzieć w ciszy, żeby odbyć taką duchową podróż. Ta ekipa też dotarła do Santiago, ale jakoś tak mniej zachwycona miejscem, bo chyba wszystko dokonało się po drodze. Że to tak naprawdę nie ten cel osiągnięty, ale to, co się dokonało po drodze. Nie przytaczam tych historii, żeby mówić, że jeden sposób wędrowania jest lepszy od drugiego. Myślę, że każdy ma jakiś swój czas i musi odbyć swoją drogę w taki czy w inny sposób. Tak czy inaczej i grupa USA i Polska dociera do miejsca. To życie jest zbyt skomplikowane, żeby jasno powiedzieć, o ci byli lepsi, a ci byli gorsi. Każdy ma swój rytm. Natomiast chcę pokazać, że ten sposób wędrowania, on też warunkuje bardzo mocno to, co się z nami dzieje. Na drodze, na którą wkraczamy. Bo ten, kto wkracza na tą drogę, musi zdawać sobie z tego sprawę, że ona wiąże się z wysiłkiem. Że ten wysiłek jest wpisany w drogę. I że jest to niesamowity wysiłek. Ojciec Hieronim Trapista, który zmarł w 1985 roku, ostatnio wyszły jego taka mała książeczka Możliwości i melodie. On mówi o niesamowitym wysiłku tego wyruszenia w drogę. Ten niesamowity wysiłek codziennej modlitwy. Czy więc ty, Antoine de Saint-Exupéry, który napisałeś te słowa, byłeś jednym z przyjaciół modlitwy? W każdym razie dziękuję ci za to wyrażenie tak bogate w znaczenia. Dlaczego jednak niesamowity wysiłek? Bo niełatwa sprawa, żeby dzięki czemuś, co nie zadawala naszej wrażliwości, wytrwać w miłości do osoby, która sama również w żaden sposób naszej wrażliwości nie dotyka. Do Boga przyciąga nas wyłącznie łaska miłości nadprzyrodzonej, dana przez Niego samego. A niemałą jest rzeczą codzienne zwracanie uwagi na to, żeby tę łaskę wypraszać i żeby ją przyjmować. Cóż za niesamowity wysiłek, taka modlitwa, która trwa, mimo że uczucia i tęsknoty duszy się wyczerpują. Niesamowita cierpliwość człowieka wobec milczenia Boga. Niesamowita pogoń za miłością, która nie przychodzi, która, jak się zdaje, nie zamierza nigdy przyjść. Niesamowity ten kulawy biedak, który nie opuszcza Wszechmogącego i idzie za Nim krok w krok. Cóż za niesamowity wysiłek znosić ciężar ciągłego trwania na klęczkach. Ale nie, nie mówmy tak, nie przesadzajmy. Gdybyśmy tylko taki ciężar nosili w życiu, bylibyśmy naprawdę szczęśliwi. Z pewnością zrealizowalibyśmy wszystkie swoje możliwości, a melodie same grałyby nam w duszy. Niesamowity wysiłek, niesamowita cierpliwość człowieka wobec milczenia Boga. Niesamowita pogoń za miłością, która nie przychodzi, która, jak się zdaje, nie zamierza nigdy przyjść. Niesamowity ten kulawy biedak, który nie odpuszcza. Jak przeczytałem pierwszy raz ten tekst, to mi się to skojarzyło z naszą medytacją. Takie kulawe biedaki nie odpuszczają. Przecież takie cierpliwe trwanie to jest właśnie taki niesamowity wysiłek. Tęsknoty za miłością, która nie przychodzi, cierpliwości wobec Boga, który milczy. To jest właśnie taki niesamowity wysiłek podejmowany kulawego biedaka, który nie odpuszcza. I właśnie ponieważ nie odpuszcza na tej drodze, więc na tej drodze wszystko się zaczyna zmieniać. Nie po osiągnięciu celu, nie na początku celu, nie na początku tej drogi, na którą wyruszamy, się coś zmienia, tylko w trakcie trwania drogi się zmienia. A zmieniają się to przede wszystkim, zmieniają się paradygmaty na tej drodze. Okazuje się, że częścią tej drogi jest trud, częścią tej drogi są obdarcia, częścią tej drogi jest zniechęcenie, częścią tej drogi są wszystkie te elementy, które towarzyszą pielgrzymowaniu. Ale pielgrzym też zaczyna odkrywać całkiem coś innego. Że już nie pielgrzymuje ku, ale pielgrzymuje dla. I dlatego może to Santiago już go tak nie zachwyca, jak dotrze na miejsce. Nie? Bo to nie jest cel, do którego ma dążyć, tylko coś, co oddaje w trakcie tego pielgrzymowania. W turystyce niekoniecznie się muszą zmieniać te paradygmaty, dlatego że chodzi o to, żeby przejść drogę najmniejszym kosztem, najmniejszym wysiłkiem i jak najwięcej z tego skorzystać. Natomiast pielgrzym idzie, ponieważ chce oddać, ofiarować. Jest taka ofiara w Starym Testamencie, ofiara Abla. Pamiętacie tą historię, kiedy dwaj bracia składają ofiary i Bóg zwraca uwagę na ofiarę Abla, a nie przyjmuje ofiary Kaina. Te komentarze żydowskie do tej historii mówią o tym, że Bóg zwrócił uwagę na ofiarę Abla, ponieważ to była ofiara z najlepszej cząstki, jaką mógł dać. A Kain dał tylko takie coś tam, żeby zaspokoić powinność. Mówią też o tym, że to są dwa style życia. Że Kain jest rolnikiem, prowadzi osiadły tryb życia, on się już umościł w życiu, on sobie już zadbał o swoje różne rzeczy i właściwie no, spełnia powinność. No więc coś tam wsypał do tego worka i zaniósł z tych płodów ziemi. Natomiast Abel jest pasterzem. On nie może się zatrzymać. On musi cały czas mieszkać w namiocie, on musi cały czas szukać, cały czas wie o tym, że jest w drodze. I to bycie w drodze powoduje, że zdaje sobie też sprawę, że ta ofiara musi być z tego, co najlepsze. Że ona nie może być tylko takim przypadkiem. I dlatego też ta ofiara jest przyjęta. Natomiast Kain, który nie odczuwa takiej, umościł się w życiu, już idzie po takiej najmniejszej linii oporu. Więc bycie w drodze, takie pielgrzymowanie, ono też otwiera oczy na doświadczenie takiego oddania. Tego, że ta nasza droga to nie jest tylko droga medytacji ku czemu. My po prostu wyruszamy, dlatego że my chcemy oddać. Z każdym wydechem oddać, z każdym krokiem oddać. Wszystko, co się ma dokonać, dokonuje się w czasie drogi, a nie w miejscu, do którego zdążamy. To wszystko jest związane z oddaniem, z ofiarą. Ojciec Hieronim też w jednym z tych zapisków mówi o tym oddaniu. Modlitwa kontemplacyjna ma pewną szczególną właściwość. Niezależnie od tego, jak wiele w nią wkładamy, zawsze wydaje się za mało. Nawet gdybyśmy poświęcili jej cały swój czas, nigdy nie przytłoczyłaby nas swoim ciężarem. Pozwala znakomicie praktykować cnotę religijności i miłości nadprzyrodzonej, nie obciążając duszy surowym czy też pozbawionym wrażliwości charakterem. Jest jak strumień, który zachowuje naturalną świeżość, choć woda płynie w nim dzień i noc. Kiedy modlitwa osobista osiąga pewną częstotliwość, nie ma potrzeby zastanawiać się, czy jest żarliwa, czy nie. Wytrwałość znaczy tyle, co żarliwość, a wierność może wszystko uratować. Moje życie modlitewne pozostawia wiele do życzenia. Nieważne. Prowadzę je dalej. Lepiej kontynuować modlitwę taką, jaka jest, niż ją porzucić. Moja miłość do Boga pozostawia wiele do życzenia? Nieważne. Kochaj dalej. Lepiej kochać tak, jak potrafimy, niż przestać. To jest właśnie pielgrzymowanie kulawego biedaka, który już nie wartościuje tego, czy ta droga jest wspaniała, czy niewspaniała. On po prostu robi swoje. Stawia kolejny krok. Kiedy modlitwa osobista osiąga pewną częstotliwość, to już się nie ma co zastanawiać nad tym, czy jest żarliwa, czy nie, czy jaka ona jest. Ona po prostu już jest. Wytrwałość znaczy tyle, co żarliwość, a wierność może wszystko uratować. Na tej drodze pielgrzyma, kiedy wszystko się ofiaruje, oddaje, już się nie zastanawiam nad tym, czy moje życie modlitewne pozostawia wiele do życzenia, czy ja mam sobie jakieś przerwy zrobiłem, czy co. Po prostu nieważne. Kontynuuję dalej. Nie zastanawiam się też nad głębokością mojego oddania i miłości do Boga, bo zawsze się mogę tym przerazić. Tylko po prostu kocham dalej, bo lepiej jest kochać, niż jak potrafimy, niż przestać. To jest zapis ten, który poczynił ojciec Hieronim. Ta modlitwa kontemplacyjna, która pozwala nam wytrwać. Pozwala wytrwać mimo wszystko. To jest właśnie pielgrzymowanie. To jest właśnie pielgrzymowanie, w trakcie którego zmieniają się paradygmaty. Właściwie pielgrzym, który i pielgrzymuje, dociera do tego Santiago, on bardziej się cieszy tą drogą przebytą niż samym miejscem. On bardziej się cieszy towarzystwem przyjaciół, z którymi przeszedł ten kawałek drogi, niż chodzi teraz i robi zdjęcia bez bazyliki w Santiago, żeby wszystkim pokazać, gdzie był. Nie? Bardziej się cieszy tym spotkaniem i tym, co było elementem drogi, niż szuka jakichkolwiek wrażeń. Sprawdza w przewodnikach, co tam jeszcze można zobaczyć, gdzie tu się jeszcze można udać. To jest zmiana. Jakie jest to wędrowanie? Czy ono jest turystyką, czy ono jest pielgrzymowaniem? Jakie jest to wędrowanie? Zawsze, niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy drogi, zawsze możemy postawić kolejny krok. Ojciec Hieronim. Niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia się znajdujesz, zawsze możesz dodać kolejną chwilę modlitwy do tych, które już na nią poświęciłeś, choćby były one niezliczone. Masz więc zawsze przed sobą podstawowe zadanie i podstawową możliwość, najpewniejszą ze wszystkich możliwości, o jakich opowiadam Ci na tych stronach. Widzisz, To, co Ci tutaj proponuję i do czego pragnę Cię pociągnąć, może Ci się wydawać wątpliwe. Możliwe przecież, że się mylę. Że w całej tej książce próbuję pokazać coś dobrego tam, gdzie nie ma nic. Że pomyliłem horyzont naturalny z życiem nadprzyrodzonym. Że mój punkt wyjścia, a nawet całe moje podejście było chybione, a owoce są zepsute. Oczywiście, mogłoby się tak zdarzyć. Ale możliwe też, że to, co tu piszę, ma trochę sensu. Ta druga hipoteza, która, mam nadzieję, z Bożą pomocą się realizuje, przywraca mi ufność w prawdziwość prawdy, więc kończę, bracie, następującym podsumowaniem. Jeśli posiadasz dar modlitwy na Boga, nie proś o nic więcej. Jeśli jesteś na drodze, to już nie proś o nic więcej. To już wystarczy. Tak sobie myślę, że czasami jak ja to mówię, te konferencje, to mam takie wrażenie, że to, co tu proponuję, to może się wydać wątpliwe. Że ja przecież mogę wykazywać sens tam, gdzie my się głównie zmagamy. Głównie jest zmaganie, głównie jest trud, a Maksymilian ciągle mówi, że to właśnie o to chodzi, że to jest ta droga, że tu tylko trzeba wytrwać i to tak będzie. No to nie są też moje inspiracje i intuicje, tylko to jest nauka ojców, którą ja tylko przekazuję dalej. I tutaj za każdym razem to się potwierdza. Jeśli posiadasz dar modlitwy na Boga, nie proś o nic więcej. To jest dokładnie rozumienie istoty tego bycia w drodze, wędrowania ku. Ono się zmienia na wędrowanie dla. Więc wtedy już nieważne jest, czy to jest pierwsza medytacja dziennie, czy piąta, czy tam coś się wydarzyło, czy się nic nie wydarzyło. Jeżeli już umiesz, jeżeli już wiesz, jeżeli masz już jakiś dar takiej modlitwy, to już o nic więcej nie proś. Już po prostu idź dalej tą drogą, a reszta wszystko się dzieje w czasie tej drogi. Oczywiście ta droga może być inaczej, różnie przebywana, więc pozostaje zawsze to pytanie. Turystyka czy pielgrzymowanie? Turystyka czy pielgrzymowanie? Bez takiego też obciążenia, że jeżeli stwierdzę w pewnym etapie, że już jestem turystą po prostu zwyczajnie, od czasu do czasu przyjadę sobie na takie duchowe spa, to jest ok, to jest taki etap w twoim życiu. Pamiętaj, że niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, zawsze możesz zacząć postawić kolejny. Niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia się znajdujesz, zawsze możesz postawić kolejny krok. I nie chodzi o to, żeby teraz mówić, ojej, to straszne, bo ja nie jestem pielgrzymem. A tak bym chciał być pielgrzymem. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś, zawsze możesz postawić kolejny krok. A to się zmienia. Zmienia się też paradygmat tego wędrowania. Już nie tylko ku, ale dla. I ta ofiara dla to jest taka ofiara z tego, co najlepsze. A nie tylko z tego, co zostało. Tylko z tego, co najlepsze. Ta modlitwa kontemplacyjna, ona do tego też prowadzi. Do takiego oddania. Cały czas mówimy o tym oddaniu. Teraz niedawno miałem rekolekcję. Prowadziłem dla sióstr i tak sobie uświadomiłem w czasie tych wszystkich konferencji, że to jest absolutnie podstawowe. Jeżeli w życiu duchowym się zapomni o tym wymiarze oddania, to jest ciągła frustracja. To jest ciągle nie tak. Ciągle coś przeszkadza, ciągle czegoś nie ma, ciągle jakieś pragnienie nie zostało zaspokojone. Na każdej przestrzeni, jeżeli się zapomni o oddaniu. A jeżeli się wejdzie w to doświadczenie oddania, to właściwie tak jak pielgrzym, owinie tą nogę, zaklei plaster i idzie dalej. Jest zmęczony, to będzie szedł trochę wolniej, ale kładzie kolejny krok. A nie siedzi w hostelu i jęczy, mówiąc, jak to jest źle przygotowana trasa do odbycia tej pielgrzymki. To jest absolutnie podstawowe. Dzisiaj ja jakby cały czas doświadczam, czy widzę pewien kryzys, który się pojawia, kryzys też życia zakonnego. Ten kryzys wiąże się dokładnie z tym samym. że zakonnik przychodzi do klasztoru, czy siostra zakonna, i to klasztor musi coś mi dać. To jest ta droga. Jak trudno jest zobaczyć, że to chodzi o coś innego, że to nie jest wspólnota dla mnie, ale ja dla wspólnoty. Jeśli nie ma tego przestrzeni oddania, ciągle jest niezadowolenie, ciągle jest jakaś frustracja, ciągle nie stają na wysokości zadania. Ciągle nie stają na wysokości zadania. A jeśli się zobaczy, że to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ktokolwiek coś mi dał, tylko chodzi o to, że to ja oddaję na każdej przestrzeni, to jest bardzo uwalniające. To jest bardzo uwalniające. To jest taka duchowa radość. Duchowa radość świętego Franciszka, który cieszy się z tych swoich niedostatków. Ostatnio wspominaliśmy w zeszłym tygodniu świętą Klarę. Tam jest taka historia z nią związana, że ona przez długie lata no naprawdę cierpiała i żyła w skrajnym ubóstwie. I to, co ją cechowało i co wszyscy podkreślali, to była niezwykła radość wewnętrzna. No skąd miała tą radość wewnętrzną? No właśnie ze świadomości oddania. Dopóki nie ma świadomości oddania, tej ofiary na tej drodze, to zawsze jest coś. Zawsze jest jakaś przeszkoda. Dlatego pielgrzym zaczyna coraz bardziej to rozumieć w trasie trwania drogi, że tu już nie chodzi o to, ile tam się zwiedzi, ile się doświadczy i czy się osiągnie cel. Tu chodzi o samo podjęcie pielgrzymowania z taką świadomością, że z każdym krokiem kulawy biedak nie odpuszcza Wszechmogącemu, choćby nie wiem, co się działo. No to idziemy dalej. Medytacja w ruchu.